Instytucja zesłania rozrosła się do tego stopnia, że poczynając od 1948 roku zyskała jeszcze jedną nową funkcję o znaczeniu ogólnopaństwowym. Stała się wysypiskiem śmieci albo rezerwuarem, do którego wyrzucano odpadki z archipelagu, aby nigdy już więcej nie mogły zanieczyścić metropolii. Wiosną 1948 roku wystosowano do obozów następującą instrukcję. 58 po upływie terminu kary wypuszczać z obozów jedynie na zesłanie. To znaczy nie pozwalać lekkomyślnie tym osobnikom szwendać się po kraju, do którego żadnych praw nie mają, tylko każdego z nich pod konwojem ekspediować od wartowni obozowej aż do komendantury w miejsce osiedlenia, czyli od jednego okulnika do drugiego. A jako że ludzi deportowało się ściśle do wyznaczonych regionów, więc wszystkie one razem składały się na jakiś osobny, chociaż rozrzucony po całym Związku, kraj buforowy, leżący między ZSSR a archipelagiem. Nie tyle czyściec, ile raczej śmietnisko, z którego można było przekoczować na archipelag, ale nie do metropolii. Lata 1944-45 przyczyniły się do nadzwyczajnego zwiększenia gęstości zaludnienia na terenie tego śmietniska kosztem terenów wyzwolonych i okupowanych, a lata 1947-49 kosztem ludności zachodnich republik. I wszystkie te fale razem wzięte, nawet nie licząc deportacji chłopów, dawały cyfrę wiele, wiele razy większą niż owe 500 000 zesłańców, jakich deportowała w ciągu całego wieku XIX Rosja carska, więzienie narodów. Za jakież to przestępstwa obywatel naszego kraju w latach 30. i 40. narażał się na karę zesłania albo wysiedlenia. Ze szczególnym upodobaniem do administracyjnych subtelności ta różnica w nomenklaturze przez wszystkie owe lata, jeśli nawet nie była przestrzegana, to przynajmniej często wspominana. Prześladowany za uprawianie praktyk religijnych Bordowski wyraził zdziwienie, że został deportowany bez żadnego sądu. Podpułkownik Iwanow wyjaśnił mu bardzo uprzejmie. Sądu nie było dlatego, że to wcale nie zesłanie, tylko wysiedlenie. Nie uważamy pana wcale za sądownie karanego. Nie został pan nawet pozbawiony praw wyborczych, to znaczy najważniejszego składnika swobód obywatelskich. Oto najczęściej inkryminowane czyny, wymienić się bardzo łatwo. Po pierwsze, przynależność do przestępczej grupy narodowej. Mowa o tym w następnym rozdziale. Drugie, odcierpiana już kara obozu. Po trzecie, przebywanie w środowisku przestępczym. Buntowniczy Leningrad, jakiś rejon, gdzie ruch partyzancki przybrał duże rozmiary, jak na przykład zachodnia Ukraina albo kraje nadbałtyckie. A zatem wiele z tych fal czy potoków, które wyliczyliśmy na samym początku książki, spływało nie tylko do obozów, lecz również na zesłanie. Jakaś ich część przez cały czas tam przeciekała. Kto do tej części należał? Na ogół biorąc i najczęściej rodziny tych, których skazano na obóz. Ale wcale nie zawsze zsyłano rodziny i wcale nie tylko krewni podlegali deportacji. Podobnie jak badanie i objaśnienie ruchów ciał płynnych wymaga dobrej znajomości hydrodynamiki, bo inaczej trzeba zrezygnować z badań i tylko obserwować bezmyślnie ryczącą, wirującą ciecz, tak samo i tutaj. Nie możemy zbadać i opisać tych wszystkich nader zróżnicowanych przyczyn, które sprawiły, że w rozmaitych latach rozmaici ludzie nagle kierowani byli nie do obozu, lecz na zesłanie. Możemy tylko obserwować, jak pstra była ta mieszanina. Przesiedleńcy z Mandżurii, jacyś pojedynczy cudzoziemcy, którym nawet na zesłaniu sowieckie prawo nie pozwalało żenić się z żadną deportowaną, ale przecież sowiecką poddaną. Jacyś zesłańcy z Kaukazu i z Azji Środkowej, którym za pójście do niewoli niemieckiej wlepiono nie po 10 lat obozu, tylko po 6 lat wysiedlenia. I nawet byli jeńcy, sybiracy, którym pozwolono wrócić do ojczystego powiatu, mieszkali tam jako wolni ludzie, nie musieli nawet meldować się w komendanturze, jednakże nie mieli prawa wyjeżdżać ze swojego rejonu. Nie jesteśmy tu w stanie zbadać i opisać wszystkich etapów i wypadków zesłania, ponieważ to, co o tym wiemy, pochodzi jedynie z przypadkowo zebranych opowiadań albo listów. Gdyby A.M. Arw nie napisał swego listu, nigdy by czytelnik nie usłyszał takiej oto opowieści. W 1943 roku do pewnej wioski pod Wiatką nadeszła wieść, że członka ich kołchozu, Kożurina, szeregowca piechoty, ponoć posłano do karnej kompanii, czy może nawet w ogóle rozstrzelano. I natychmiast żonę jego z sześciorgiem dzieci, najstarsza dziewczynka miała 10 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, a nadto mieszkały z nią jeszcze dwie siostry, stare panny pod 50, odwiedzili wykonawcy. Czytelnik rozumie już, co znaczy to słowo, że to eufemistyczna forma słowa kat. Nie dając czasu na odsprzedanie czegokolwiek, chata, krowa, siano, drzewo, wszystko to trzeba było zostawić złodziejom na łup, rzucono ich z byle tobolkami na sanie, wszystkich 9 i zawieziono, a mróz był siarczysty, do miasta Wiatka, odległego o 60 kilometrów. Bóg raczy wiedzieć, jak nie zamarzli wszyscy w drodze. 1,5 miesiąca trzymano ich w kierowskim więzieniu etapowym, a później zesłano do pracy w garncarni pod Uchtą. Tam obie stare panny zaczęły grzebać w śmietnikach, obie oszalały i obie umarły. Matka zaś z dziećmi utrzymywała się przy życiu tylko dzięki pomocy bezideowej, niepatriotycznej, chyba nawet antysowieckiej, jakichś tamecznych ludzi. Gdy synowie podrośli, poszli do wojska i, jak to się powiada, byli przodownikami wyszkolenia wojskowego i politycznego. W 60 roku matka wróciła do wsi rodzinnej i nie znalazła ani jednej drzazgi, ani jednego kafelka tam, gdzie stała niegdyś jej chata. Czy taki temacik nie dałby się pięknie wpleść do wianuszka wielkiego zwycięstwa? Nikt go jednak nie podejmie, nietypowy. A do jakiego wieńca wpleść, do jakiego typu represji zaliczyć zesłanie kalek, inwalidów naszej wielkiej wojny narodowej? Nie udało nam się zebrać danych na ten temat, zresztą mało kto wie o tym, ale przypomnijcie sobie tylko, ileż tych kalek, przy tym nawet nie starych, kręciło się pod koniec wojny po naszych rynkach, koło herbaciarni, a także w kolejkach dojazdowych. I jak to szybko, jak niepostrzeżenie, liczba ich zmalała. To także była fala, też była to kampania. Zesłano ich na jakąś wyspę na dalekiej północy, a za to zesłano, że dla dobra ojczyzny i ku jej chwale pozwolili okaleczyć się i oszpecić na wojnie. A po to ich zesłano, by odkazić naród. Tyle triumfów odnoszący we wszystkich rodzajach zawodów atletycznych i gier sportowych. Tam na bezimiennej wyspie trzyma się tych pechowych bohaterów wojny, rzecz jasna, bez prawa korespondencji z wielką ziemią. Czasem jakiś list się przebije, stąd wiadomo. I naturalnie na marnym wikcie nie mogą bowiem swoją pracą uzasadnić przydziałów obfitszych racji. Zdaje się, że po dziś dzień tam wegetują. Na terenie wielkiego śmietniska kraju zesłania, leżącego między archipelagiem a ZSRR, leżą i wielkie miasta, i miasteczka, i obszary zupełnej pustki. Zesłańcy starali się o skierowanie do miast, słusznie przypuszczając, że tam jednak o wszystko łatwiej, zwłaszcza o pracę, i że w ogóle życie tam bardziej zbliżone jest do normalnego żywota. Nieomal stolicą, a w każdym razie jedną z pereł kraju zesłańców, była Karaganda. Ujrzałem ją przed samym końcem zesłania, w 1955 roku. Komendantura pozwalała mi na krótkoterminowe wyjazdy z miejsca osiedlenia. Miałem wtedy zamiar żenić się. Moja wybranka też była deportowaną. Było to wtedy miasto zagłodzone. Tramwaj nie podjeżdżał blisko do zapluskwionego baraku dworca kolejowego, aby nie zapaść się pod ziemię. Tuż pod powierzchnią gruntu przebiegały chodniki kopalniane. Przy pętli tramwajowej stał symboliczny dom, składający się tylko z frontowej ściany ceglanej, podpartej drewnianymi palami, aby nie runęła. W samym centrum nowego miasta wykuty był na kamiennym murze napis: „Węgiel to chleb dla przemysłu”. I rzeczywiście czarny chleb codziennie sprzedawany był w sklepach i na tym polegała główna zaleta miejskiego zesłania. Czarna robota, zresztą nie tylko czarna, też tu zawsze czekała na ludzi, ale poza tym sklepy spożywcze były pustawe, rynkowe zaś stragany, zupełnie niedostępne z powodu szalonych cen. Jeśli nie 3/4, to przynajmniej 2/3 mieszkańców nie miało dowodów osobistych i musiało się meldować regularnie w komendanturach. Na ulicy i co rusz ktoś mnie poznawał i wołał: znów były zek, najczęściej z ekibastuza. I cóż to za życie było na tym zesłaniu? W miejscu pracy sytuacja upokarzająca, pensja też obniżona, bo nie każdy może po katastrofie aresztu, więzienia czy obozu dowieść, że ma odpowiednie wykształcenie, a wykazać się stażem, no tym bardziej mu trudno. Albo po prostu traktują jak murzyna, nie płacą tyle co białemu i już. Najwyżej może się nie najmować. Za to bardzo źle z mieszkaniami. Zesłańcy gnieździli się kątem w cudzych korytarzach, w ciemnych komórkach, w szopach i za to wszystko jeszcze musieli płacić w dwójnasób, bo tylko prywatnie. Niemłode już kobiety, zniszczone przez obóz, z metalowymi zębami, śniły nocami o jednej niedzielnej bluzce z krep de szyny, o jednej parze niedzielnych pantofli. A nadto Karaganda jest rozległa. Wielu ludzi ma bardzo daleko z mieszkania do pracy. Tramwaj od centrum do robotniczego przedmieścia zgrzytał po szynach bitą godzinę. W tramwaju naprzeciwko mnie siedziała młoda kobieta w brudnej sukni, w podartych sandałach na bosą nogę. Trzymała na ręku dziecko w bardzo brudnych powijakach. Cały czas sen ją morzył i dziecko z osłabłych ramion wciąż osuwało jej się na kolana. Gdy już spadało, ktoś krzyczał: uważaj! Kobieta w ostatniej chwili zdążyła je zawsze złapać, ale wkrótce znów zasypiała. Pracowała w stacji wodociągów na nocnej zmianie. Cały dzień spędziła na rozjazdach po mieście, by kupić parę butów i nie znalazła ich nigdzie. Tak oto żyło się na zesłaniu w Karagandzie. O ile wiem, znacznie lżej było w mieście Dżambul. Żyzne południe Kazachstanu, żywność bardzo tania. Ale im mniejsze miasto, tym trudniej było o pracę. Na przykład miasto Jeniseisk. W 1948 roku Mitrowicz jechał etapem z krasnojarskiego zborniaka do tego miasta. Dziarski lejtnant z konwoju tak odpowiadał na pytania zesłanych: a robotę dostaniemy? Dostaniecie. A mieszkanie? Dostaniecie. Odmeldował się w komendanturze, zostawił podopiecznych i odmaszerował z ulgą. A nowo przybyli musieli spać na brzegu rzeki pod łodziami przewróconymi do góry dnem albo pod okapami straganów na bazarze. Nie mogli kupić chleba, sprzedawano go tylko według listy lokatorów poszczególnych domów, a nie byli nigdzie zameldowani. Żeby mieć dach nad głową, trzeba wynająć prywatną kwaterę. Mitrowicz, inwalida, prosił o pracę w swoim zawodzie, był zootechnikiem. Komendant poszedł po rozum do głowy i zadzwonił do Wydziału Rolnictwa. Słuchaj no, jak masz dla mnie 0,5 litra, to dam ci zootechnika. Było to takie zesłanie, że z pogróżki za sabotaż wlepimy ci 58-14 pójdziesz z powrotem do łagru. Nikt tu sobie nic nie robił. Mam relację z 52 roku odnoszącą się do tegoż Jeniseiska. Stawiwszy się do kolejnej kontroli w komendanturze, zrozpaczeni zesłańcy zażądali, aby aresztowano ich wreszcie i odesłano z powrotem do obozu. Dorośli mężczyźni, a nie mogli tu zdobyć nawet chleba. Komendant ich przepędził. MWD to nie urząd pośrednictwa. Przecież jego to nie obowiązuje, a więźniowie nie mogą znać praw obowiązujących w kraju Sowietów. Weźmy choćby kodeks karny, jego punkt 35. Zesłańcy powinni otrzymać przydział gruntu do uprawy, albo też należy zapewnić im płatną pracę. Albo jeszcze dalej w las. Oto osada Tasiejewo w kraju krasnojarskim, 250 km od Kańska. Przesiedlano tam Niemców, Czeczeno, Inguszów i byłych zeków. Jest to osiedle nie nowe, nie z kaprysu powstałe, niedaleko stamtąd do wsi Handaly, gdzie niegdyś przekuwano kajdany, po rosyjsku kandały, ciągnącym w głąb Syberii skazańcom. Ale nową rzeczą jest tu całe miasto składające się z ziemianek, sklepiskami zamiast podłóg. W 1949 roku przywieziono tu grupę repetentów. Przybyli pod wieczór, ulokowano ich w szkole. Późną nocą zebrała się komisja do spraw dystrybucji siły roboczej. Naczelnik rejonowej delegatury MWD, przedstawiciel przedsiębiorstwa robót leśnych, przewodniczący kołchozów. Przed obliczem komisji stanęli w kolejce chorzy, starcy, weterani obozowych dych, a przy tym w większości kobiety. Oto kogo przemądra władza pousuwała z wielkich miast i posyłała w teren do tych surowych okolic dla zagospodarowania tajgi. Nikt nie życzył sobie takiej siły roboczej, ale MWD żadnych sprzeciwów nie uznawało. Najbardziej niedołężnych dochodiagów wtrynili warzelni soli. Warzelnia znajduje się w siole Troickoje nad rzeką Usołką. To też dawne miejsce zesłań. Jeszcze za cara Aleksego Michajłowicza wysyłano tu starowierów. W połowie XX wieku stosowano tu taką technologię. Z pomocą kieratu konnego pompowało się roztwór soli do płytkich kadzi, aby potem podgrzewać je aż do wyparowania wody. Palono drzewem. Do jego wyrębu w lesie skierowano stare kobiety. Pewien wybitny i znany budowniczy okrętów znalazł się również w tej partii. Dano mu pracę możliwie najbardziej odpowiadającą jego kwalifikacjom. Pakował sól do skrzynek. Do Tasiejewa trafił też 60-letni robotnik z Kałomny, Kniaziew. Nie mógł już pracować i stał się nędzarzem. Czasem pozwolił mu ktoś przenocować pod dachem, czasem spał na ulicy. W domu inwalidów nie znalazło się miejsca dla niego, a w szpitalu nie mogli go za długo trzymać. Pewnego zimowego wieczoru poszukał schronienia na ganku rejkomu partii, partii klasy robotniczej, i tam zamarzł w nocy. Przenosząc się z obozu na zesłanie w tajdze, a przenosiny to były takie, mróz 20-stopniowy, otwarte ciężarówki, odzież nędzna, taka w jakiej ich wypuszczono, buty ze sztucznej skóry ostatniego sortu, konwojenci zaś w półkożuszkach i w filcowych walonkach, więźniowie nie bardzo mogli sobie zdać sprawę, na czym właściwie polega ta wolność. W obozie były przynajmniej opalane baraki, a tu ziemianka dla drwali nie zamieszkała od zeszłej zimy, wyziębiona. Tam ryczały piły mechaniczne, tu też zaryczą i tylko tą piłą można było zarobić i tu i tam na kromkę wilgotnego chleba. Dlatego ci nowi zesłańcy często się mylili. Gdy w 1953 roku przyjechał Kuzjejewo, rejon suchobuzimski nad Jenisejem, wicedyrektor przedsiębiorstwa robót leśnych Lejbowicz, przystojny, czyściutki, patrząc na jego skórzane palto, na sytą białą twarz i nisko się kłaniając, zesłańcy witali go grzecznie: dzień dobry, obywatelu naczelniku. A Lejbowicz kiwał głową z wyrzutem i mówił: ależ nie, jaki tam znowu obywatel? Mówcie mi, towarzyszu. Już nie jesteście przecież więźniami. Zwołano zebranie do dużej ziemianki i przy migotliwym, niepewnym świetle naftowego kaganka towarzysz, wicedyrektor, prawił im tak, jakby gwoździe wbijał do trumny: nie myślcie, że przyjechaliście tu tymczasowo. Będziecie naprawdę musieli żyć tu już zawsze. Dlatego więc bierzcie się czym prędzej do roboty. Jeśli macie rodzinę, to postarajcie się ją tu ściągnąć. Jeśli nie, to żeńcie się między sobą i to nie czekając długo. Budujcie sobie domy, zadbajcie o dzieci. Na dom i na krowę dostaniecie pożyczkę. Do pracy, towarzysze. Kraj czeka na drewno. I towarzysz odjechał pięknym autem. I to dobrze, że pozwalali się żenić. W ubogich osadach na Kalymie, na przykład pod Jagodnem, relacja Redca, były również kobiety, których nie puszczono na wielką ziemię, ale MWD zabraniało ożenków, bo jak jest rodzina, no to trzeba dawać mieszkanie. Że nie dawali się ludziom żenić, to jednak też mogło być ulgą, bo w północnym Kazachstanie w latach 50-52 niektóre komendantury, aby zesłańca mocniej przykuć do miejsca, stawiały mu warunek: masz się ożenić w ciągu 2 tygodni, a jak nie, to ześlemy cię do najgorszego zadupia w puszczę. Charakterystyczne, że w wielu miejscach zesłania zupełnie bez żenady i na serio stosowano typowy termin obozowy – roboty ogólne. Bo też nie różniły się niczym od tamtych. Były to te same nieznośne, najcięższe roboty, wysysające wszystkie siły i nie zapewniające żadnego minimum. Jeśli nawet jako wolni już ludzie zesłańcy mogli teraz pracować krócej, to 2 godziny marszu do pracy, do kopalni albo do lasu i 2 godziny drogi do domu sprawiały, że dzień roboczy zbliżał się do normy obozowej. Stary robotnik Bieryzowski, w latach 20. przywódca związkowy, w 38 roku zesłany na 10 lat, a w 49 skazany na 10 lat obozów, w mojej obecności całował z rozrzewnieniem obozową kromkę chleba, mówiąc z radością, że tu w obozie już nie zginie, że tu ma chleb zapewniony. Na zesłaniu zaś możesz do sklepu przyjść nawet z pieniędzmi w kieszeni, zobaczyć bochenek na półce i usłyszeć, jak ci bezczelnie mówią prosto w oczy, że chleba nie ma i sprzedają go zaraz jakiemuś miejscowemu. To samo z opałem. Prawie to samo mówił również stary robotnik z Pitra Cywilko, też niezbyt delikatnego charakteru. Powiadał w 51 roku, że po zesłaniu czuje się w katorżniczym specobozie jak człowiek. Odbębnił przy robocie swoje 12 godzin i spokojnie wraca do zony. A na zesłaniu byle wolniaczek mógł go zmusić, pracował jako księgowy, do bezpłatnej, nadprogramowej roboty i wieczorem, i w niedzielę na cudzy rachunek, a zesłaniec nie śmiał się wymówić, bo ryzykował, że jutro wyrzucą go z pracy. Niewesołe było życie zesłańca, nawet gdy udało mu się zostać prydurkiem na zesłaniu. Przeniesiony do miejscowości Kokterek w okręgu dżambulskim, Mitrowicz otrzymał stanowisko zootechnika w rejonowym wydziale rolnictwa. Jego pobyt tutaj zaczął się zresztą tak, że przydzielono mu oślą stajnię, aby w niej zamieszkał z jeszcze jednym zesłańcem. Stajenka nie miała okien i pełna była nawozu. Odgarnęli nawóz od ściany, podesłali suchego piołunu i położyli się spać. Na nowym stanowisku próbował rzetelnie pracować i od razu stał się solą w oku miejscowego kierownictwa partyjnego. Z trzody należącej do kołchozów miejscowi drobni wodzireje zabierali do swoich obór młode, cielne krowy, zastępując je swoimi jałówkami i żądali, aby Mitrowicz wpisywał do ewidencji krowy 2-letnie jako 4-letnie. Po starannej kontroli Mitrowicz stwierdził, że całe stada pasą się na polach kołchozowych i obsługiwane są przez kołchoźników, ale wcale do kołchozów nie należą. Okazało się, że stada te były osobistą własnością pierwszego sekretarza rejkomu, przewodniczącego rejonowego komitetu wykonawczego, naczelnika finansowego i komendanta milicji. Takim to zmyślnym sposobem wkroczył Kazachstan w epokę socjalizmu. Masz tego nie zapisywać, tak mu kazano, ale zapisał. Z dziwnym u eks-więźnia i zesłańca przywiązaniem do sowieckiej legalności Mitrowicz ośmielił się jeszcze protestować, gdy przewodniczący komitetu wykonawczego zabrał sobie siwego, karakułowego baranka, po czym został wyrzucony z pracy. I to był dopiero początek wojny. Ale centrum rejonowe to jeszcze nie najgorsze miejsce dla zesłańca. Najgorsze strony zesłania poznać można tam, gdzie nie ma nawet cienia wolnego osiedla, nawet śladu cywilizacji. Wspomniany już Cywilko opowiada o kołchozie Żana Turmys, czyli tak zwane Nowe Życie, w okręgu zachodnio-kazachstańskim, gdzie był na zesłaniu poczynając od 1937 roku. Jeszcze przed przyjazdem zesłańców Wydział Polityczny Ośrodka Maszyn Rolniczych zmobilizował się i oświecił miejscową ludność. Przywiozą tu trockistów, kontrrewolucjonistów. Nastraszeni kołchoźnicy nie chcieli pożyczyć nowo przybyłym nawet szczypty soli, obawiając się oskarżenia o kontakty z wrogami ludu. Podczas wojny zesłańcy nie dostawali tam kartek na chleb. W kuźni kołchozu Cywilko przepracował 8 miesięcy i dostał za to pud prosa. Proso to trzeba było samemu zemleć na żarnach, zrobionych z rozpiłowanego na kawałki starego kazachskiego nagrobka. Więc zesłańcy poszli do NKWD. Albo wsadźcie nas do więzienia, albo pozwólcie przenieść się do rejonowego miasteczka. Ktoś zapyta może, a jak radzili sobie miejscowi? A tak jakoś, przyzwyczaili się. No i jak się ma jedno czy drugą owieczkę, kozę, krowę, jurtę, statki, to jakoś łatwiej. Los zesłańca w kołchozie jest wszędzie taki sam. Ani państwowych sortów, ani obozowej pajki. Kołchoz to najgorsze miejsce zesłania. Takie zesłanie to swoisty klucz do zagadki, gdzie właściwie jest ciężej, w obozie czy w kołchozie. Oto scena wyprzedaży nowych zesłańców. Pośród nich jest również Lifszyc w krasnojarskim zborniaku. Kupcy żądali cieśli. Dyrekcja zborniaka odpowiada, jak weźmiecie sobie jeszcze prawnika i chemika, właśnie Lifszyca, to wam damy również cieśle. Przy transakcjach wiązanych dają na dokładkę stare, chore kobiety. Następnie przy niedużym, bo 25-stopniowym mrozie, otwartymi ciężarówkami wiozą ich do zupełnej głuszy, wioseczki, gdzie jest nie więcej niż 30 zagród. Co tu ma do roboty prawnik i chemik? No, chwilowo dostaje zaliczkę. Worek kartofli, cebulę i mąkę. To bardzo dobra zaliczka. A pieniądze dostaniecie w przyszłym roku, jeżeli je zarobicie. Tymczasem macie robotę. Zbieranie konopi przywalonych śniegiem. Nie ma nawet worka, żeby nabić sobie siennik słomą. Pierwszy odruch to błaganie, żeby puścili cię z tego kołchozu. Ale gdzie tam? Nie da rady. Za każdą głowę kołchoz zapłacił zarządowi więziennictwa po 120 rubli w roku 52. Jakby tu znowu wrócić do łagru. Ale pobłądzi czytelnik, który sobie wyobrazi, że zesłańcom w sowchozie lepiej jest niż w kołchozie. Weźmy na przykład sowchoz w rejonie suchobuzimskim, wieś Minderla. Stoją baraki, co prawda nie ma zony. Wygląda to na obóz dla zwolnionych spod straży. Chociaż to sowchoz, ale pieniądz nie jest tu w użyciu, nie ma pieniędzy w obiegu. Wypisują tylko cyferki. 9 rubli stalinowskich sprzed wymiany za dzień pracy. I jeszcze piszą, ile dany człowiek zjadł kaszy, ile mu się odlicza za fufajkę i za dach nad głową. Wszystko odlicza się, odlicza i patrzcie tylko. Gdy dochodzi do rozrachunku, okazuje się, że zesłaniec nic nie zarobił i że nawet jest dłużnikiem sowchozu. W tym właśnie sowchozie, według świadectwa Stotika, dwóch zesłańców powiesiło się z desperacji. Ów Stotik, człowiek o żywej wyobraźni, zupełnie nie wziął sobie do serca niefortunnego doświadczenia z nauką języka angielskiego w Stieplagu. Po przybyciu na zesłanie rozejrzał się trochę i doszedł do wniosku, że warto starać się o wykorzystanie konstytucyjnego prawa obywatela ZSSR do wykształcenia.